podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Wileńskie cmentarze na Rosie i Antokolu.
Kresowianie mówią o Rosie jako o miejscu spoczynku polskiego Wilna. Co powoduje, że wileński cmentarz na Rosie tak bardzo chwyta Polaków za serce, że dotąd budzi we wielu ogromne wzruszenie?
Myślę, że są dwie przyczyny. Ja przynajmniej tak to odczuwam. Jedna oczywista, to zapis historii, to miejsce pochówku wybitnych, wielkich Polaków, których znamy z kart podręczników, ale myślę, że jest też drugi powód, akurat właśnie już w tym wypadku szczególnie ważny. To jest cmentarz inny niż na przykład cmentarz Łyczakowski, który jest takim europejskim, wspaniałym, dobrze w sumie utrzymanym cmentarzem. Z alejami, z regularnymi układami, takimi wręcz urbanistycznymi, chciałoby się powiedzieć. Tymczasem Rossa różni się od takich wielkich założeń cmentarnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No właśnie Powązki, no właśnie cmentarz Łyczakowski, Père Lachaise, prawda? Cimiterio Monumentale w Mediolanie. Moglibyśmy wymieniać tych cmentarzy mnóstwo. Rossa na tym tle wygląda inaczej. Jakkolwiek ma takie elementy może bardziej uporządkowane, w ogromnej mierze jest cmentarzem dość chaotycznym, takim spontanicznym, gdzie te groby są poustawiane często bardzo przypadkowo. Do tego one są jeszcze bardzo zaniedbane w ogromnej mierze, niestety można by powiedzieć. Ale to właśnie też sprawia, że mamy takie wrażenie czegoś wyjątkowo wzruszającego, że ten cmentarz jest bardziej wzruszający niż inne cmentarze. Właśnie z tego względu, że jest trochę opuszczony, trochę zaniedbany. Jest to takie miejsce, w którym czuje się fizycznie wręcz właśnie upływ czasu, przemijanie, odchodzenie, historyczne przemiany, które gdzieś też to zaniedbanie i to zapomnienie powodują. Myślę, że może to nawet jest w jeszcze większym stopniu powodem tych wzruszeń, które tam ewidentnie polskiego gościa ogarniają.
Cmentarz na Rossie składa się z czterech części, starej i nowej, cmentarza wojskowego oraz specjalnej części mauzoleum Matka i Serce Syna.
Ta architektoniczna czy ta przestrzenna postać cmentarza jest trochę też wypadkową jego historii, bo to jest cmentarz, który wbrew temu, że on oczywiście uchodzi w podręcznikach za jeden z najwcześniejszych przykładów na ziemiach polskich cmentarza takiego publicznego, jeden z najwcześniejszych przykładów cmentarza w ogóle za murami miasta, więc tego nowego typu oświeceniowego cmentarnej architektury, to on właściwie bardzo długo nie był w takim ścisłym sensie słowa cmentarzem miejskim. Owszem, pełnił funkcję cmentarza miejskiego, ale on aż po połowę wieku XIX był zarządzany przez Kościół katolicki, najpierw przez parafię, potem przez zakon księży misjonarzy i myślę, że to była jedna z tych przyczyn, dla których ten cmentarz nigdy nie uzyskał jednorodnej formy, jakiegoś przestrzennego ładu, takiego wyraźnie uchwytnego. Tam są oczywiście takie miejsca, które można jako pewne punkty odniesienia traktować, no przede wszystkim na Starej Rosie, są katakumby z początku XIX wieku, jest taka neogotycka, późniejsza nieco kaplica cmentarna, ale Aleja Profesorska wzdłuż muru cmentarnego ulokowana, która jest takim chyba najbardziej prestiżowym miejscem pochówków, czy była najbardziej prestiżowym miejscem pochówków na Starej Rosie. Ale prawdę powiedziawszy, poza tymi kilkoma elementami, plus oczywiście ten cmentarz wojskowy, prawda, który jest uporządkowany, który jest trochę na zewnątrz, który jest trochę odrębną całością w ramach tego cmentarza. Poza tym właściwie to jest bardzo chaotyczny wręcz układ. Chyba tak można to nazwać. Groby są dość skromne, takich spektakularnych nagrobków, które są dziełami rzeźby pomnikowej, jak we Lwowie choćby. Nie odnajdziemy zbyt wielu grobowców murowanych, też nie. Ja bym powiedział, że skromność to jest chyba ten rys dominujący na Starej Rossie, a tym bardziej na Nowej Rossie. Nowa Rossa jest tą późniejszą, w połowie wieku XIX założoną częścią cmentarza i ona no, już zupełnie była chaotycznie zagospodarowywana. O ile Stara Rossa jeszcze miała takie elementy właśnie przestrzennego ładu, przynajmniej pewne najogólniej wytyczone założenia czy zasady, o tyle Nowa Rossa to było właściwie miejsce, które, co ciekawe, ono długo nawet w ogóle na planach miasta nie było umiejscowione jako cmentarz. To było zupełnie spontaniczne miejsce, gdzie po prostu tych zmarłych chowano, no właściwie jakby nie było gdzie. To oczywiście pokazuje różnicę między Wilnem, gubernialnym, prowincjonalnym miastem Imperium Rosyjskiego, a Lwowem, wielką metropolią w Galicji i stolicą tego państewka, powiedzmy. Myślę, że te cmentarze też znakomicie właśnie odwzorowują pozycję, sytuację obu tych miast w realiach rozbiorowej Polski. Natomiast oczywiście w tym dominującym, takim trochę może nieładzie, malowniczym na pewno, ale trudno uchwytnym urbanistycznie, zdarzają się jakieś takie miejsca bardziej intrygujące. Jest taki nagrobek, o którym koniecznie trzeba powiedzieć, bo on jest chyba dla wielu turystów symbolem właściwie Rosji, chociaż nie kryje doczesnych szczątków żadnej jakiejś sławnej postaci. Jest to nagrobek Izabeli Salmonowiczówny, na którym stanął posąg bardzo typowy dla sztuki początku XX wieku, dla tej formuły, którą nazywamy secesją, czy Art Nouveau, taki symbolistyczny, czarny anioł, nazywany aniołem śmierci. To rzeczywiście bardzo charakterystyczna rzeźba, jedna z tych właśnie, które z Rosją są kojarzone, ale nie ma ich zbyt wielu. Natomiast co jest ważne? No to na pewno to, że tutaj mamy pochówki ważnych postaci polskiego życia umysłowego, politycznego. Przede wszystkim Joachim Lelewel jest pogrzebany na Rossie, wielka postać polskiej kultury. Franciszek Smuglewicz, jeden z czołowych polskich malarzy doby klasycyzmu. Władysław Syrokomla, znany poeta. Konstanty Kalinowski, przywódca Powstania Styczniowego na Litwie. Antoni Wiwulski, z takich bardziej znaczących postaci, którego nazwisko może wiele nam już nie mówi dzisiaj, ale którego arcydzieło, jakim jest pomnik Grunwaldzki w Krakowie, pewnie wszyscy znamy. No i przede wszystkim postaci związane z tym mitem romantycznym, który w ogóle jest nie do oderwania od naszego polskiego myślenia o Wilnie. Mianowicie na Rossie leży zarówno ojczym, jak i ojciec Juliusza Słowackiego, jednego z naszych wieszczów. Ja myślę, że nawet samo to wyliczenie pokazuje, że tych postaci wielkich, wybitnych wcale aż tak bardzo wielu nie ma. No można by jeszcze tę listę wzbogacić o kilka postaci kultury litewskiej, bo nie zapominajmy, Rossa też od pewnego momentu stała się miejscem pochówku tej litewskiej, litewskojęzycznej, powiedzmy, elity Wilna. Tu postacią szczególnie ważną jest Mikołaj Konstanty Czurlionis. To wielka, wybitna postać zarówno nowej sztuki, malarstwa. Niektórzy uważają go za jednego z prekursorów w ogóle abstrakcji w skali wręcz światowej, prawda? Ale też i muzyki, znakomity, wspaniały kompozytor, wybitna postać Duma, Chluba nowoczesnej narodowej kultury litewskiej, ale znów pamiętajmy, Czurlionis zaczął się uczyć języka litewskiego na kilka lat przed swoją śmiercią, dzięki kontaktowi ze swoją litewską narzeczoną. On był spolonizowanym Litwinem, co pokazuje znów właśnie tę całą zawiłość losów kresowych. To jak trudno czasami oddzielić polskość od litewskości, na przykład tak jak w tym wypadku. Ale nawet jeżeli tutaj dodamy te wybitne postaci litewskiej kultury, to myślę, że widać dość wyraźnie, że na Rossie nie leży aż tak bardzo wielu wielkich Polaków. No nie mamy tu ani Słowackiego, ani Mickiewicza, których z Wilnem kojarzymy, no, bo przecież ich zwłoki leżą w tych narodowych, powiedzmy, panteonach, prawda? A nie w Wilnie, z którym, no zwłaszcza Mickiewicz, tak bardzo był biografią związany. Więc jak mówię, tych wielkich postaci wcale aż tak dużo nie ma i myślę, że to chyba dopiero pochówek międzywojenny sprawił, że Rossa stała się tak bardzo, bardzo głęboko w tożsamości, w świadomości polskiej obecna. To jest oczywiście pochówek związany z Józefem Piłsudskim.
To tu spoczywa Maria z Bilewiczów-Piłsudska i serce jej syna, marszałka Józefa Piłsudskiego.
Cmentarz wojskowy, na którym leży matka Józefa Piłsudskiego i jego serce, jest częścią cmentarza na Rossie, niewątpliwie, ale wydzieloną. To oczywiście wyraźnie odrębna całość, zresztą w takim układzie, który dobrze znamy z cmentarzy wojskowych, regularnych nagrobków. Nagrobków, które przede wszystkim kryją zwłoki żołnierzy, którzy zaraz po I wojnie światowej walczyli w ramach tych wszystkich walk o Rzeczpospolitą, o przywrócenie jej granic, czy o wytyczenie jej granic. To oczywiście kwestia, na którą inaczej patrzą Polacy, inaczej patrzą Litwini, ale ci, którzy polegli w tych walkach, tam właśnie znaleźli ostatni spoczynek. I to oczywiście też było powodem, dla którego Piłsudski wyraził to życzenie, by jego serce tam właśnie spoczęło. Jak wiemy, zwłoki marszałka spoczęły na Wawelu. On sam zresztą napisał gdzieś przed śmiercią, pewnie będą chcieli złożyć mnie na Wawelu, niech tam, ale serce moje niech trafi do Wilna, na ten cmentarz, gdzie leżą moi towarzysze broń. Ci, którzy zdobywali dla mnie właściwie w tej swojej trochę, no takim poczuciu wielkości, mówił o tym Piłsudski, zdobywali to Wilno, którzy położyli mi to Wilno jako najwspanialszy prezent, kiedy właśnie o tę nową Rzeczpospolitą po I wojnie światowej walczono. I to jest powód, dla którego to serce spoczęło, marszałka, ale też myślę powód, dla którego Rossa stała się tak niebywale ważna w świadomości Polaków. To upamiętnienie jest, w moim przekonaniu, bardzo świadomie skromne. Mówiliśmy o tym, że skromność jest w ogóle taką cechą Rossy i tutaj ta właściwie skromna płyta z tym słynnym napisem Matka i serce syna, ona się w tę skromność wpisuje, przede wszystkim w pewną skromność cmentarza wojskowego. Tu widać wyraźnie, że chciano uniknąć takiego kontrastu między jakimś bardzo wyrafinowanym upamiętnieniem samego marszałka, a leżących obok niego żołnierzy. Tutaj ta surowość wojskowa, prawda, która gdzieś tam też w całej postaci Piłsudskiego była manifestowana, to jego noszenie się takie skromne w tym szynelu wojskowym, to była taka świadoma kreacja wizualna. No, jako historyk sztuki też na to właśnie w ten sposób patrzę. To był taki bardzo wyraźny komunikat. Jestem jednym z was. Nie przeszedłem na stronę tego establishmentu, nie chodzę we frakach, nie chodzę obwieszony jedwabnymi wstęgami. Chodzę w wojskowym szynelu i tak też spoczywa to jego serce. Pod prostą, kamienną płytą, z prostym napisem, która w żaden sposób nie wyróżnia się jakoś znacząco na tle tych pozostałych pochówków. Myślę, że to bardzo świadomy, bardzo piękny w sumie, taki wzruszający zabieg.
W pierwszej połowie XX wieku Wilno było świadkiem wielu krwawych starć. Z tego okresu pochodzi olbrzymia kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu wojskowym na Antokolu, na terenie parafii kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Cmentarz na Antokolu jest miejscem mniej znanym i rzadziej odwiedzanym niż Rossa. Pozostawia jednak głębokie i niezapomniane wrażenia.
Niewątpliwie to jest w ogóle bardzo duży cmentarz. On jest chyba większy nawet od Rossy. Ma około 15 hektarów Rossa, jeśli pamiętam, około 11 chyba. Z historycznej perspektywy na to patrząc, to nawet mamy tutaj do czynienia z trzema cmentarzami, których geneza sięga początku wieku XIX. Początkowo tutaj przez wiele dziesięcioleci chowano przedstawicieli wybitnych rodów związanych z historią Wilna, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale szczególne znaczenie zyskał cmentarz na Antokolu już w wieku XX, kiedy w tym właśnie miejscu urządzono wielki cmentarz wojenny. Początkowo pomyślany był jako cmentarz dla żołnierzy niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli w I wojnie światowej, a potem, i to z polskiej perspektywy jest niewątpliwie najważniejsze, urządzono tam cmentarz dla polskich żołnierzy, którzy polegli w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To jest taki typowy cmentarz wojenny, regularne rzędy identycznych krzyży, co może szczególnie ciekawe z punktu widzenia najnowszej historii Litwy, także na tym cmentarzu wojskowym na Antokolu pochowano Litwinów, którzy w 1991 roku zginęli w czasie walk o wieżę telewizyjną, w momencie, kiedy młode państwo litewskie walczyło dopiero o swoją niezależność. To, co może przydaje takiej wyjątkowości temu cmentarzowi, to jest bardzo malownicze położenie na wzgórzach, które też w taki oczywisty sposób wiążą ten cmentarz z niepowtarzalną topografią Wilna. W tym sensie jest to bardzo wileński cmentarz. Rossa, mówiliśmy już o tym, jest mocno zaniedbana. To z jednej strony jest wzruszające, malownicze pewnie, z drugiej strony trochę zasmucające. Jest to może nawet też zadziwiające, bo jeśli porównamy to z cmentarzem łyczakowskim w Lwowie, w którym szacuje się, że żyje około procenta, no góra 1,5% Polaków stanowiących populację Lwowa, to w Wilnie mamy z inną sytuacją do czynienia. Tutaj szacuje się liczbę Polaków na 15, 16, może nawet 17%. Więc ta społeczność polska w Wilnie jest duża, znacząca. A jednak mamy wrażenie, że gdzieś tej pamięci brakuje. Pewnie, no polska społeczność na Wileńszczyźnie nie jest może bardzo wpływowa, nie jest też bardzo zamożna. To wszystko pewnie wpływa na to, że nie jest łatwo o takie upamiętnienie. Nie ukrywajmy też, no polsko-litewskie stosunki nie są w tym symbolicznym wymiarze zbyt łatwe. Takie polskie upamiętniania wszelkiego rodzaju w Wilnie spotykają się z pewnym oporem, ale no to wszystko jednak nie jest dla nas wystarczającym alibi, tak bym powiedział. Myślę, że to jest takie wielkie zadanie nas wszystkich. Coś oczywiście się dzieje, no różne polskie instytucje, stowarzyszenia starają się gdzieś zabiegać o tę pamięć. Jakieś prace mniej lub bardziej spontaniczne są tam przeprowadzane, natomiast na pewno brakuje jakiegoś całościowego pomysłu na to, żeby, jeśli to w ogóle możliwe, mówię, to jest w takiej pozycji człowieka, który patrzy może nie tak bardzo politycznie, bardziej może właśnie przez pryzmat pewnej powinności, ale zdając sobie sprawę z tych politycznych uwarunkowań. Być może, że to jest właśnie coś, co wymaga jakiegoś większego zaangażowania także państwa polskiego. Na pewno to, co warto podkreślić jako bardzo pozytywne działanie z ostatnich lat, to jest przeprowadzona w ciągu ostatniej dekady pełna inwentaryzacja polskich grobów na Starej Rossie i częściowa inwentaryzacja grobów na Rossie Nowej. To jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście tego, o czym tyle razy już tutaj mówiliśmy. Tego jednak zanikania tych polskich nagrobków, likwidowania ich, zastępowania też nowymi pochówkami. Większość cmentarzy tych wileńskich wciąż działa jako cmentarze i w naturalny sposób te stare nagrobki zastępowane są nowymi. Dzięki tej inwentaryzacji wszystkie ślady tych polskich pochówków będą udokumentowane. Myślę, że to jest taki dobry znak na przyszłość. No to jest ta szansa właśnie, że jeżeli nawet materialnie Rosy w dłuższej perspektywie nie uda się zachować tak, jakbyśmy pewnie sobie tego życzyli, to przynajmniej pamięć o tych, którzy tam byli pochowani, będzie dzięki temu trwała.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.